Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Czas na nasze kolejne czwartkowe spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a dziś moimi gośćmi są dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I pani Anna Mikołajczuk, pracownik administracyjny Fundacji. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Hospicjum Proroka Eliasza w Białymstoku kolejny raz rozpoczęło akcję Pola Nadziei. Czy to skuteczny sposób na szerzenie idei hospicyjnej?
To bardzo skuteczny sposób, dlatego że jest to akcja rozpoznawalna w całej Polsce, prowadzona od wielu, wielu lat w większości hospicjów w Polsce. Jest to akcja, dzięki której nie tylko szerzymy ideę ruchu hospicyjnego, ale mamy okazję spotkać się z młodzieżą, podziękować za dotychczasowe akcje, prosić o kolejne.
Jest to idea, która zresztą funkcjonuje nie tylko w Polsce, nie tylko u was, ale ma zdecydowanie szerszą i historię, i zasięg.
Tak, wszystko rozpoczęło się w Wielkiej Brytanii. To dzięki fundacji Marie Curie Cancer Care z Edynburga wszystko się rozpoczęło. Żonkile są to symbol nadziei na nowe życie i odrodzenie, a dla nas jako hospicjum jest to bardzo ważne.
Jeżeli taka akcja zafunkcjonuje w takiej instytucji jak wasza, to rzeczywiście staracie się zaprosić do udziału różne środowiska. Jak to dokładnie jest w waszym przypadku?
To pewnie opowie pani Ania, która była głową i organizatorką tegorocznych Pól Nadziei.
W tym roku zaprosiliśmy 4 szkoły, które się do nas zgłosiły. Była to szkoła z Narwi, z Grudka, z Hajnówki i szkoła podstawowa 44 z Białegostoku. Przyjechali do nas na naszą działkę do Makówki w gminie Narew, gdzie posadziliśmy 100 żonkili. Stożonkili na znak, na święto z okazji niepodległości państwa polskiego. Później po posadzeniu zostali uczniowie oprowadzeni, tak? Gdzie będzie stało nasze stacjonarne hospicjum.
Zwiedzaliśmy hospicjum.
Zwiedzaliśmy wirtualnie, można powiedzieć, tak? Wyobraźnia dzieci ruszyła.
A jak dzieci reagują na tego typu ideę? No i jak mówicie państwo, trochę jeszcze w formie wirtualnej. Czy one wiedzą, z czym mają do czynienia? O czym państwo im opowiadacie?
Te, z którymi spotykamy się po raz kolejny, wiedzą o tym, dlatego że kiedy spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą, opowiadamy o ruchu hospicyjnym, o hospicjum, o cierpieniu. Ze zdumieniem patrzymy, że dzieci potrafią stworzyć same w czasie takich spotkań definicję cierpienia, której nauczamy w czasie specjalizacji z medycyny paliatywnej, więc to jest jakby rzecz, którą tak naprawdę mamy gdzieś w swoich głowach. I są też nowi uczniowie, to są te dzieciaki, którymi dopiero się poznajemy i pewnie kiedyś przyjedziemy. Na tym też polega akcja Pól Nadziei. Sadzimy żonkile i do czasu, kiedy wyrosną i zakwitną, spotykamy się z dzieciakami, z młodzieżą. Oni nas zapraszają i to jest ten czas, żeby o tej idei ruchu hospicyjnego jeszcze spotykawszy się, opowiedzieć.
A dlaczego chcecie rozmawiać akurat z dziećmi, również z dziećmi?
Oni kiedyś będą naszymi lekarzami, pielęgniarkami. To są ludzie, którzy kiedyś będą odprowadzać na tamten brzeg swoich rodziców. Chcielibyśmy, żeby wiedzieli, jaką wartość ma życie do samego jego końca. Myślę sobie, że dzieci uczą się nie tylko słuchając, ale i naśladując. Więc jeżeli będą naszymi wolontariuszami, będą współpracowały z nami, zobaczą, jak dla nas jest to ważne, to może będzie to nawet ważniejsze, to nasze świadectwo, niż jakiekolwiek słowa czy wykłady, które będziemy dla nich tam przygotowywać.
Podczas sadzenia naszych żonkili kilkanaście osób z tych dzieci zgłosiło się, że chcą być naszymi wolontariuszami, że chcą nam pomagać, że oni chcą nam robić jakieś kwesty, chcą nam zbierać pieniądze. Więc dla nas jest to bardzo miłe, że nasza nauka nie idzie w las.
Ciekaw jestem, jakie są pierwsze reakcje środowisk, które zapraszacie do współpracy, które zajmują się dziećmi, takich środowisk jak chociażby szkoły, bo na pewno ten temat musicie najpierw omówić z opiekunami, z rodzicami. Jak oni się do tego ustosunkowują?
Tak było kilka lat temu, bo w tej chwili, kiedy szkoła od szkoły dowiaduje się, że można nas zaprosić, że to są zajęcia, gdzie dzieci biorą udział z, można powiedzieć, otwartymi buziami, z zainteresowaniem, słuchają, uczestniczą, rozmawiają. To są bardzo aktywne zajęcia, gdzie te dzieciaki również czerpią z własnych, niewielkich jeszcze, ale jednak doświadczeń. Żadnych uprzedzeń, można powiedzieć. Z ogromną taką ufnością i wiarą w to, że to ma sens, jesteśmy zapraszani także do szkół.
No, nauczyciele sami się do nas zgłaszają, że chcą nam pomagać, że oni słyszeli w tamtym roku od innej szkoły, że brała udział, że jest bardzo fajnie, że można dużo się nauczyć, że prowadzimy jakieś tam zajęcia i sami się do nas zgłaszają. W tym roku nie było naprawdę problemu.
Mam wrażenie, że na co dzień słyszymy, iż żyjemy w społeczeństwie, które odsuwa od siebie te najtrudniejsze tematy, że stara się je gdzieś wypchnąć poza sferę świadomości, często własnej rodziny, domu.
Pewnie tak jest w ogromnej większości, ale ci, którzy dotknęli nas, spotkali się kiedykolwiek z nami, nie chcą się od nas odsuwać. Chcą po prostu być, słuchać, uczyć się tego wszystkiego i przekazywać kolejnym uczniom przychodzącym do szkół tą wiedzę.
To powiedzmy słuchaczom, co z tymi żonkilami się będzie działo dalej, bo one teraz sobie gdzieś tam przetrwają zimę, potem zaczną kiełkować.
Kiełkować i na wiosnę się spotkamy, żeby je zerwać, tak, i kwestować będziemy na rzecz naszego hospicjum razem z dziećmi, które były w tym roku na sadzeniu.
Kwesty to oczywiście zbiórka środków. No to teraz przejdźmy do tej wielkiej inwestycji, o której jest tak głośno. Jesteście często gośćmi różnych mediów. Ostatnio myślę, że coraz częściej ta idea, jak się okazuje, znajduje zainteresowanie wśród mediów, to po pierwsze, ale mam nadzieję, że również i społeczności.
Tak, byliśmy ostatnio w Senacie RP na konferencji zaproszeni, gdzie wysłuchała nas pani senator, pani minister, dyrektorowie dużych departamentów zajmujących się właśnie pracą społeczną, opowiadając o tym, jakim trudem jest dla ludzi mieszkających na odległych wioskach zajmowanie się swoimi bliskimi, jak potrzebny jest ośrodek stacjonarny. Rozmawiamy o tym, szukamy sojuszników, sponsorów, szukamy sprzymierzeńców, mówiąc o tym, że mamy już w tej chwili środki, żeby wybudować stan zerowy, a więc fundamenty, uzbrojenie, ogrodzenie terenu, ale chcielibyśmy w przyszłym roku zamknąć budynek dachem. Przynajmniej ten stan surowy zamknięty lub otwarty wykonać. Do tego potrzebujemy jeszcze 2,7 miliona złotych i to jest zadanie na najbliższe pół roku zebrać takie środki. Dlatego będzie nas dużo w mediach, będziecie o nas państwo słyszeć. Będziemy szukać sojuszników, sprzymierzeńców i ludzi dobrej woli, którzy i instytucji, które będą nam chciały pomóc.
Bo takich idei nie realizuje się czekając na zainteresowanie świata, tylko trzeba ten świat zainteresować ideą.
Dokładnie tak. Poza tym nie jest to tak naprawdę tylko idea, to już jest realnie określone są potrzeby ludzkie. Wiemy, że to nie jest tylko jakaś idea fix, tylko jest ewidentnie potrzeba, żeby taki ośrodek właśnie w tym miejscu powstał.
Hospicjum Domowe pod wezwaniem proroka Eliasza to instytucja, która w trochę innej formule działa już od lat. Przypomnijmy naszym słuchaczom, jesteście obecni tam, gdzie no, czasami nawet trudno dojechać.
Tak, działamy rzeczywiście w taki sposób. Poddajemy też krytycznej analizie, zastanawiamy się nad potrzebami ludzi zależnych na wsiach. To zaowocowało dwiema innowacjami społecznymi, które testujemy. Pierwsza, którą żeśmy już tutaj promowali, radio promuje ją wciąż, mająca na celu pobudzenie pomocy sąsiedzkiej. I druga to jest testowanie nowego modelu hospicjum działającego na terenach wiejskich. Dostaliśmy zgodę na to, żeby testować to na 5 rodzinach osób zależnych. Okazuje się, że jest tych rodzin już 13. Będzie ich jeszcze więcej. Sami my jako pomysłodawcy i sami ci grantodawcy są zaskoczeni ogromem zainteresowania i potrzebami na wsiach, jakie z tego wynikają. Wiemy, że tego tematu nie odpuścimy, że hospicjum wiejskie musi działać inaczej niż to hospicjum w dużym mieście, bo inne są potrzeby, inne są możliwości, inna, gorsza jest dostępność do specjalistyki.
Jaka jest reakcja tych, którzy rozmawiają z wami, bez względu na to, czy są to ludzie z ministerstwa, instytucji pomocowych, środowisk biznesowych?
To bardzo zależy pewnie od osobistych doświadczeń, od grzecznego wysłuchania, obojętnego, po łzy, wzruszenia, że robimy rzeczy rzeczywiście piękne i dobre. Bardzo różne są te reakcje. Cieszymy się z tego, że potrafimy poruszyć. Chcielibyśmy, żeby owocem tych naszych wysiłków, spotkań, pracy był jednak na wiosnę budowa, która ruszy na wiosnę tego ośrodka stacjonarnego, a więc żeby udało zebrać się środki, które na to są potrzebne.
No to zajrzyjmy na działkę w Makówce w gminie Narew. Szczere pole, mówią niektórzy.
Nie, już nie.
Nie, to nie jest już szczere pole. Już jest oczyszczone prawie do końca. Wycinaliśmy drzewa, które jakby przeszkadzają, tak? Jest już taśmą ogrodzony, czyli jest obrys budynku całego, można zobaczyć. Niedługo będziemy też ogradzać nasz teren, no i zaczniemy pierwszą budowę, będzie wbicie pierwszej łopaty.
To kiedy jest to możliwe?
Mamy nadzieję, że jeszcze jesienią tego roku uda się nam zrobić fundament. Mamy wszystkie niezbędne pozwolenia, wszystkie zgody, są zebrane już na to środki, rusza procedura przetargowa, będziemy szukali inwestora o ogromnej cierpliwości, dlatego że wiemy o tym, że będzie to budowa etapowa, że być może trzeba będzie zrobić przerwę między stanem zerowym, a pociągnięciem murów do góry i zamknięcia tego stropem i dachem, do momentu, kiedy zbierzemy środki. A być może, jeżeli ofiarodawcy, grantodawcy znajdą się szybko, nie będzie takiej przerwy, ale będzie to pewnie od osoby, która zechce wystartować w przetargu, będziemy prosili, żeby miała na tyle cierpliwości, pamiętając, że budujemy z tego, co użebrzemy.
To rzeczywiście duże wyzwanie, bo znalezienie firmy budowlanej współcześnie na rynku, na którym no, dzieją się dla nas czasami zaskakujące rzeczy. Brakuje podobno tych firm, które mogłyby wykonywać potrzebne prace. Jest wyzwaniem dla was nie lada, bo co tu dużo mówić, no i ten czas, który jest nieznany na wykonanie inwestycji i rozmiar tej inwestycji, myślę, że spowoduje, iż wielu wykonawców będzie zastanawiało się nad zaangażowaniem.
To nie jest duża inwestycja. To jest inwestycja, można powiedzieć, średnia tak naprawdę. Szacujemy, że przy odrobinie szczęścia w ciągu 3 lat zakończymy budowę. Czy to się uda? No Bóg jeden raczy wiedzieć. My wierzymy, że tak.
A szukacie takiego wykonawcy tutaj w regionie? Czy jesteście otwarci na kogokolwiek, kto byłby w stanie i byłby zainteresowany wykonawstwem?
Jesteśmy otwarci na każdą rzetelną, uczciwą firmę, która wie, że to jest coś więcej niż tylko postawienie murów czy wylanie fundamentów, że robimy rzecz, którą będą prawdopodobnie mogli się chwalić w swoim CV przez resztę swoich działań, że to będzie jedyna chyba taka w Polsce inwestycja, jedyna chyba taka budowa, która będzie służyła ludziom na wsi, tym potrzebującym, tym okresu życia, ale też ich rodzinom.
Odbyliście już jakieś rozmowy, przynajmniej wstępne, z takimi
jeszcze
potencjalnymi
nie.
wykonawcami?
Trwają w tej chwili przygotowania dokumentacji przetargowej. Niedługo będzie można poczytać o tym na stronie i zainteresowanych inwestorów zapraszamy do nas z ofertami.
No właśnie, jeżeli słyszy nas teraz ktoś, kto taką firmę reprezentuje, kto może gdzieś tam pomyśli sobie, warto zapytać, może odbyć wstępną rozmowę, może będziemy w stanie pomóc wykonać te prace, to jak was odnaleźć i gdzie was szukać?
www.hospicjumeliasz.pl, tam jest strona, zakładka budowa, będzie można tam wszelkie informacje znaleźć. Cena nie będzie jedynym kryterium, ale będziemy liczyć i cenę, i jakość, i zastanawiać się nad tym, jakiego wykonawcę wybrać. Mamy na to środki, więc nie proponujemy nikomu, żeby nam to zrobił za darmo. Chcemy uczciwie i rzetelnie zapłacić, ale tak jak mówię, uczciwie za rzetelną, porządnie wykonaną robotę.
Bo wszystko musi odbyć się zgodnie z procedurami i wymogami prawnymi, stąd te konieczności związane z całą dokumentacją, pozwoleniami. To wszystko, jak rozumiem, jest.
Tak, mimo że my nie mamy wymogu audytowania finansów naszej instytucji, taki audyt od wielu lat odbywa się co roku i firma audytorska KPMG obiecała również, że będzie bardzo uważnie przyglądała się przebiegowi tej budowy, że będzie kilka audytów w trakcie tej inwestycji dodatkowych, które wykonają specjalnie dla nas, więc jesteśmy spokojni, że to się po prostu odbędzie tak, jak trzeba.
Ale myślę, że z waszej strony też będą osoby, czy też może po prostu wszyscy będziecie bacznie patrzeć na to, co dzieje się na placu budowy, co dzieje się z każdą cegiełką i każdym kilogramem cementu.
Tak, wybraliśmy już inspektora nadzoru inwestorskiego. Autor projektu z biura projektowego, pan Andrzej Gacek z Wrocławia, będzie obecny na placu budowy tak często, jak to tylko możliwe. Wiemy też, że jest zainteresowany tym, żeby bardzo uważnie patrzeć i przyglądać się każdemu krokowi tej budowy, więc jesteśmy spokojni, że będzie tak, jak trzeba.
A kto w państwa organizacji jest takim fachowcem od tych działań?
Pani Ania przejmie teraz nadzór taki urzędniczy, można powiedzieć, nad tymi działaniami. Pan Andrzej Gacek właśnie z biura projektowego, które wykonało cały projekt, nieodpłatnie jako wolontariusz będzie teraz nadzorował tą budowę z jakby mojego ramienia, razem z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który już też został wybrany. I to będzie także, jakby można powiedzieć, mój człowiek, czy też człowiek zarządu fundacji, który będzie odpowiedzialny za to, żeby wszystko przebiegało zgodnie z tym, jak sobie tego życzymy.
Pani Anno, jak do tej pory współpracowało się z urzędami i wszelkimi innymi instytucjami, które muszą wydać odpowiednie dokumenty, decyzje?
Wszystko było w porządku, nie było problemów. Można zawsze zadzwonić, zapytać się, dopytać i nigdy nie sprawiało nam to jakichś do tej pory problemów i mam nadzieję, że tak zostanie.
Pan Andrzej Gacek, który u samego początku rzeczywiście składał dokumenty, mówi, że z taką życzliwością nie spotkał się jeszcze nigdy, nigdzie wcześniej, kiedy w hajnowskich urzędach rzeczywiście składał wszelkie dokumentacje, dopytywał się. To kompetencja i życzliwość, no to są te dwie cechy, o których można powiedzieć. Z tym spotkaliśmy się do tej pory. Wierzymy, że tak będzie dalej.
Łopata już jest?
Łopata już jest, ale z wbiciem jeszcze czekamy.
Skoro mówimy o tym etapie, który tuż, a więc ten moment rozpoczęcia prac, skoro mówimy o tym, że inwestycja może być rozciągnięta w czasie z racji posiadanych środków, a raczej ich braku być może, no to powiedzmy również naszym słuchaczom, jak zamierzacie te środki pozyskiwać? Gdzie ewentualnie i jak można również was wspomóc?
Cały czas prowadzona jest zbiórka. Numery kont są podane na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Można na Facebooku zorganizować zbiórkę z okazji urodzin. To wiele osób już robi. Coraz więcej osób, organizując śluby, na przykład swoje własne, prosi, żeby nie podarowywać im kwiatów, tylko żeby te pieniądze przekazać na hospicjum. I coraz większa grupa naszych znajomych. I co ciekawe, coraz większa grupa też ludzi, którzy żegnają się ze swoimi bliskimi. Mówią, że nie chcą żadnych kwiatów na pogrzeb, bo kilka dni, kilkanaście dni później i tak trzeba to wyrzucić do kosza i ustawiają skarbonki dla hospicjum. Także tych sposobów jest całe mnóstwo, a my poza tym jeszcze pewnie będziemy uderzać i uderzamy do firm, instytucji, do indywidualnych sponsorów prośbą o to, żeby zechcieli mieć swój udział, swoją cząstkę w tej budowie i takie osoby powoli też już się pojawiają.
Oprócz tego jeszcze już niedługo, na początku grudnia ruszamy z kampanią 1%. Tak, tutaj mamy nadzieję, że uda nam się zebrać więcej niż w tym roku.
Rzeczywiście to moment, kiedy za czas jakiś zaczniemy rozliczać się ze swojego podatku. W waszym przypadku to może być znacząca kwota?
Tak, w tym roku zebraliśmy 1% za ubiegły rok, dwa razy tyle co w poprzednim. Ponad 400 tysięcy złotych, to już proszę państwa jest naprawdę znacząca kwota. Oczywiście wciąż potrzebujemy na bieżącą działalność, na bieżące działania statutowe, ponieważ mamy zakontraktowanych w NFZ 15 podopiecznych, a zajmujemy się prawie 40 osobami zależnymi.
O to też chciałem zapytać, bo skupiliśmy się na tej inwestycji, która jest jednak pewną przyszłością, ale istnieje również teraźniejszość, ten dzień taki tu i teraz.
Dla nas już obie te rzeczy są teraźniejszością, czyli ruszamy z wszystkimi procedurami związanymi z budową, ale nie zapominamy o codziennych działaniach. Staramy się, dlatego przybyła w naszym zespole pani Ania, żeby kolejna osoba ogarnęła część tej całej rzeczywistości, żeby nie okazało się, że jest za dużo pracy dla nas i zaniedbujemy naszych podopiecznych. Tak nie jest, podopiecznych mamy coraz więcej, pęcznieje nasza wypożyczalnia, mamy z 15 łóżek, coraz więcej koncentratorów tlenów, coraz więcej sprzętów, które wypożyczamy nieodpłatnie naszym podopiecznym i nie tylko im, ponieważ na wsiach jest bardzo wiele osób, które nie wymagają naszej codziennej opieki, ale nasz sprzęt pomaga w pielęgnacji tych osób i te działania chcemy prowadzić sprawnie. Widzimy, że jest coraz więcej osób, które nie boją się nas poprosić o pomoc, a dla nas przez to coraz więcej podopiecznych, których mamy.
Z jednej strony słyszymy, ściana wschodnia się wyludnia, a z drugiej strony mam wrażenie, że pracy macie coraz więcej.
Bo ściana wschodnia także się starzeje. To jest pewnie też drugie zjawisko, które ma miejsce. Jeździmy do domów, mamy na przykład panią, która mieszka na wsi, gdzie tylko ona i jeszcze jeden człowiek mieszkają w całej wsi i trzeba tam zajechać i pomóc. Mamy takich osób sporo rzeczywiście samotnych albo żyjących we dwójkę. Dzieci, nawet jeżeli są w Białymstoku, to jest 40 czy 70 kilometrów, więc też nie są na każde wezwanie. Nawet gdyby robiły, pracując, mając swoje domy, rodziny, to co tylko mogą, to zawsze jest to za mało w stosunku do potrzeb takiej osoby. Robimy co tylko możliwe, żeby te osoby dożywały swoich dni w swoich domach, w swoim otoczeniu.
To życzę wobec tego, by tych życzliwych ludzi wokół było jak najwięcej, ale o to trzeba się bardzo postarać.
Staramy się i dziękujemy też i państwu za ogromną pomoc.
Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza i Anna Mikołajczuk, pracownik administracyjny Fundacji. Bardzo państwu dziękuję za wizytę w studiu. No i do następnego razu będziemy naszym słuchaczom opowiadać o tym, co dzieje się na tej słynnej działce w Makówce.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Bardzo. Do usłyszenia.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.